Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Katarzyna Skurzewska, Kortyzol. Jak oswoić hormon, który rządzi Twoim życiem? Czyta Kinga Suchan. Dla Ciebie, tato, byłbyś ze mnie dumny. Tęsknię. Dlaczego kortyzol? Z pewnością słyszałeś o kortyzolu. Nie ma chyba ceniącego się influencera ani celebryty, który na Instagramie, TikToku czy YouTubie nie tłumaczyłby, co z nami robi ten hormon zagłady i jak obniżyć jego stężenie. Jeśli Twój poziom kortyzolu jest wysoki, to nie dziw się, że... Kortyzol. Czym jest? Jak szkodzi? Kortyzol wielki i zły. Dlaczego kortyzol zagęszcza krew? 5 produktów, które obniżą poziom kortyzolu. Jak obniżyć poziom kortyzolu? Jeśli nie wdrożysz do swojego życia przeróżnych promowanych w sieci zaleceń, których wszędzie pełno, dostaniesz kortyzolowego brzucha. Twoja twarz nie będzie już znajoma, a do tego spadną na ciebie wszystkie plagi egipskie, z biegunką włącznie. Propozycja napisania książki o kortyzolu przyszła niespodziewanie i mocno mnie zaskoczyła. Pierwsze, o czym pomyślałam, to odrzucenie jej, by móc się dalej spokojnie zajmować swoimi sprawami, bez wystawiania się na ocenę środowiska medycznego i krytykę TikTokowych oraz Instagramowych specjalistów. Od dłuższego czasu zżymałam się na internetowe mądrości dotyczące kortyzolu, powielane w sieci przez kolejnych samozwańczych pseudoznawców. Nie zamierzałam jednak wchodzić z nimi w polemikę ani narażać się na hejt tysięcy ich wyznawców. Ale kortyzol nie dawał mi spokoju. Przywoływał mnie i dopominał się, żeby zdjąć z niego zły urok. Boimy się tego, czego nie znamy. Lęk przed nieznanym bywa paraliżujący. Odbiera nam radość życia i chęć działania. Boimy się wchodzić w nowe środowiska, zaczynać nową pracę, bo nie wiemy, co nas w niej czeka. Lecz gdy rozpoznamy teren i porozmawiamy z nowymi ludźmi, często się okazuje, że nie taki diabeł straszny. Wystarczy po prostu poznać i oswoić daną sytuację. Tak samo jest z kortyzolem. Boimy się go, bo mało o nim wiemy. Nie znamy jego zwyczajów, nie wiemy, kiedy może zaatakować znienacka i jaką broń wybierze. Z jednej strony straszy się nas skutkami jego nadmiaru, a z drugiej wyczerpaniem nadnerczy. Jak żyć? Kortyzol to hormon mobilizacji, który zyskał złą sławę, bo został nazwany hormonem stresu, przez co wzbudza pejoratywne skojarzenia. Tymczasem, gdyby nie kortyzol, nie moglibyśmy rano wstać z łóżka. Nie mielibyśmy siły ruszyć ręką ani nogą. Ten hormon pozwala nam nie tylko zacząć poranek, lecz także zachować energię na cały dzień. Jest wytwarzany zarówno podczas negatywnych, jak i pozytywnych doświadczeń. Odgrywa kluczową rolę w promowaniu czujności i skupieniu uwagi. Dzięki temu łatwiej nam przewidzieć zagrożenie, a nasz organizm dobrze sobie radzi z adaptacją do stresujących okoliczności. W zależności od zapotrzebowania, kortyzol działa jak zastrzyk energii konieczny do przebudzenia, do uruchomienia reakcji walcz lub uciekaj, albo przekierowuje zasoby na radzenie sobie ze stresorem. Ponadto kontroluje wiele procesów fizjologicznych. Wpływa na metabolizm, apetyt, bicie serca i ukrwienie narządów wewnętrznych. Zmniejsza stan zapalny, hamuje reakcję układu odpornościowego i moduluje procesy poznawcze. Kortyzol jest hormonem niezbędnym dla naszego przetrwania. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz poziomu cukru. Kora nadnerczy produkuje większe ilości kortyzolu w reakcji na stres, szczególnie w czasie choroby, w okresie okołooperacyjnym i po doznanej kontuzji. Możliwości nadnerczy są niewyczerpywalne, chyba że w wyniku procesu autoimmunologicznego, choroby ogólnoustrojowej czy zabiegu chirurgicznego dojdzie do ich zniszczenia albo uszkodzenia przysadki i rozwoju niedoczynności kory nadnerczy. Choroba Addisona. Kortyzol ma też swoją ciemniejszą stronę. Utrzymujące się przez dłuższy czas wyższe stężenie tego hormonu może powodować zaburzenia rytmu snu, upośledzać pamięć, koncentrację, funkcje poznawcze, osłabiać układ odpornościowy i przyczyniać się do różnych problemów zdrowotnych. Dlatego chociaż stres jest niezbędny w umiarkowanych ilościach, musimy się nauczyć nad nim panować, aby utrzymać zdrowy styl życia i właściwy poziom kortyzolu. Pamiętasz, jak byliśmy uziemieni w domach podczas lockdownu, przy kolejnych falach COVID-19? Każdy starał się sobie radzić ze stresem i z kortyzolem. Podjęłam wyzwanie i oddaję w Twoje ręce książkę, która, mam nadzieję, pomoże Ci oswoić kortyzol. Do zadania podeszłam poważnie. Przeczytałam większość najnowszych publikacji naukowych na temat funkcjonowania osi podwzgórze przysadka nadnercza, regulującej wydzielanie kortyzolu i o samym diabelskim hormonie. Siłą przyzwyczajenia zaczęłam pisać rozprawkę naukową. Feedback od czytelniczek szybko mi jednak uświadomił, że przecież nie chodzi o pokazanie, jak skomplikowana jest neuroendokrynologia. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, abyś zrozumiał, zrozumiała i polubiła kortyzol. Lecz aby go dobrze poznać, trzeba wiedzieć, jak wygląda. Trzeba również spróbować zrozumieć procesy i reakcje zachodzące w organizmie, czasami dosyć zawiłe. I tutaj winna Ci jestem wyjaśnienie. Postawiłam sobie za cel napisanie książki dla każdego. Od laików przez studentów kierunków medycznych i okołomedycznych po lekarzy rezydentów, specjalistów i innych profesjonalistów zajmujących się naszym zdrowiem. Zdaję sobie sprawę, że niektóre informacje mogą się okazać trudne do przyswojenia dla osób bez wykształcenia medycznego. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z nimi, ale przy tym z pełną świadomością zaznaczam, że czasem można te, przyznaję, momentami dość specjalistyczne fragmenty ominąć, bez większej szkody dla zrozumienia kortyzolowej opowieści. Równolegle do drogi naukowo-edukacyjnej biegnie ścieżka, na której, o ile zechcesz nią podążyć, spotkasz moich bohaterów. Niektóre postaci są realne, inne fikcyjne, stworzone na potrzeby tej historii. Poznasz Kacpra, prawnika tuż po trzydziestce, który tak jak ja zamienił Ełk, stolicę Mazur Garbatych, na stolicę Polski i tu szuka spełnienia zawodowego. Zoję, jego równolatkę, absolwentkę kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zoja próbowała się odnaleźć w wielkim mieście, ale koniec końców wybrała życie na prowincji, gdzie świetnie się czuje wśród ruinersów i prowadzi manufakturę świec sojowych pachnących Mazurami. Kacper i Zoja są w relacji, która obecnie ma status to skomplikowane. Martynę, 28-letnią menadżerkę, robiącą karierę w dziale sprzedaży firmy z branży kosmetycznej. Małgorzatę, partnerkę Martyny, nauczycielkę chemii po czterdziestce, która mierzy się z chorobą nowotworową. Daniela, kolegę Kacpra z czasów studenckich. Karolinę, szefową Kacpra, koszmar podwładnego. Wandę, przełożoną Martyny. Dziękuję z całego serca mojej przyjaciółce Nawojce i jej mężowi Patrykowi, że zgodzili się na zamieszczenie w książce fragmentów historii z ich życia, w samym środku warszawskiej elity, o jakim wielu z nas marzy. Epizodycznie pojawia się również Kuba, przyjaciel Patryka i świadek na jego ślubie z Nawojką. Zapraszam Cię w podróż po trakcie kortyzolowym. Gdy oswoisz kortyzol, zdobędziesz nieco nieprzewidywalnego, ale przychylnego przyjaciela, który zyskuje przy bliższym poznaniu i pomoże Ci zrozumieć, jak wieść dobre, satysfakcjonujące życie. Bez nich nie byłoby życia. Kortyzol, a właściwie hydrokortyzon, jest najistotniejszym hormonem kory nadnerczy, hormonalnym rycerzem z niesamowitym duchem walki. To związek organiczny należący do rodziny steroidów, najważniejszy glikokortykoid, GLK, u ludzi. Jest syntetyzowany z cholesterolu w korze nadnerczy i metabolizowany głównie w wątrobie. Termin glikokortykoidy, GLK, inaczej glikokortykosteroidy, GKS, powstał z połączenia słów glukoza, kora, nadnerczy i steroid. Nazwa ta odnosi się do roli tych hormonów w procesach metabolizmu glukozy, ich syntezy w komórkach kory nadnerczy i budowy chemicznej. Jedną z podstawowych funkcji kortyzolu, hormonu należącego do rodziny steroidów, jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu glukozy w surowicy krwi, gdy jesteś na czczo. Zacznijmy więc od początku, od najpotężniejszych aktorów strupy endokrynnej. Gruczoły wydzielania wewnętrznego, gruczoły dokrewne, endokrynne, to narządy wyspecjalizowane w produkcji i wydzielaniu hormonów. Ich wspólnymi cechami morfologicznymi są bogate unaczynienie oraz brak przewodów wyprowadzających wydzielinę. To one grają pierwsze skrzypce podczas emocjonujących wydarzeń życiowych na scenie naszego ustroju. Chodzi o hormony osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, w skrócie PPN lub z angielskiego HPA. Są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i utrzymania go w homeostazie, a więc wydzielają się nie tylko w sytuacjach stresowych. Homeostazą nazywamy stan równowagi ustroju, kiedy wszystkie narządy i układy funkcjonują tak, jak powinny, a parametry wewnętrzne organizmu są ustabilizowane. Na samym końcu osi HPA znajduje się kortyzol. Pozostaje on w równowadze dynamicznej ze swoim nieaktywnym biologicznie alter ego, czyli kortyzonem. Postać nieaktywna, kortyzon, w większości tkanek jest przekształcana do postaci aktywnej, kortyzol, przez enzym dehydrogenazę 11-beta-hydroksysteroidową 1, 11-beta-HSD1, podczas gdy izoenzym 11-beta-HS2 inaktywuje kortyzol z powrotem do kortyzonu w nerkach i trzustce. Trudne? Trochę tak, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Hormony te wyizolowano z kory nadnerczy w latach 30. XX wieku, a 10 lat później syntetyzowano w laboratoriach chemicznych. W tym czasie różne ekstrakty z nadnerczy były reklamowane jako cudowne lekarstwa na wszystko. Od zmęczenia psychicznego po słabą odporność na przeziębienia. Z możliwością pozyskiwania tych substancji na skalę przemysłową w laboratoriach wiązano duże nadzieje gospodarcze. Odkrycie kortyzonu to fascynująca opowieść o uczciwości w nauce, wytrwałości i szczęściu. Historia, w której splatają się losy amerykańskich i europejskich naukowców. Mamy tu też symboliczny wątek polski. Edward Calvin Kendall, chemik z Fundacji Mayo w Rochester w stanie Minnesota, który sam siebie nazwał łowcą hormonów, był pracoholikiem. Jego ogromne zaangażowanie w pracę nad ekstrakcją kortyny, krystalicznej substancji organicznej z bydlęcych nadnerczy, wynikało po trosze z ucieczki w zapomnienie z powodu tragicznych przeżyć osobistych. Śmierć syna z powodu nowotworu i postępująca choroba psychiczna żony, ale w głównej mierze z pełnej szacunku rywalizacji z innym naukowcem, Tadeuszem Reichsteinem. Ten chemik polsko-żydowskiego pochodzenia, który urodził się we Włocławku, jako 8-latek wyemigrował z rodzicami do Szwajcarii. W Curychu studiował chemię, obronił doktorat, a następnie został profesorem na Politechnice. W tamtejszym laboratorium próbował oczyścić hormony kory nadnerczy. Co ciekawe, obaj uczeni ogłosili wyniki swoich prac niemal w tym samym czasie. W 1935 roku Kendall wyizolował 5 związków z bydlęcych nadnerczy i oznaczył je kolejnymi literami alfabetu, w tym związek E – kortyzon i związek F – kortyzol. W 1936 roku Reichstein wyizolował 7 związków, w tym także kortyzon i kortyzol. Do dalszych badań wybrano związek A – 11-dehydrokortykosteron. I związek E, 17-hydroksy-11-dehydrokortykosteron, czyli kortyzon, ze względu na ich prostotę strukturalną. Rząd amerykański nadał badaniom nad związkami A i E priorytet oraz zapewnił hojne finansowanie. Powód był merkantylny. Stany Zjednoczone zaangażowały się wówczas w działania wojenne na frontach II wojny światowej. W 1941 roku alianci zdobyli niemiecki okręt podwodny, który wracał z Argentyny z niezwykłym ładunkiem. Były to tony mięsistej masy, przypominającej bydlęce nadnercza. W amerykańskich kręgach wojskowych szybko rozeszła się plotka, że naziści wstrzykiwali pilotom Luftwaffe ekstrakt z nadnerczy, aby uczynić ich odpornymi na stres i zdolnymi do latania na wysokościach powyżej 10 tysięcy metrów bez ryzyka niedotlenienia. Choć okazało się później, że tajemniczym mięsem na pokładzie niemieckiej łodzi podwodnej była tylko wątroba, przyznane środki finansowe przyspieszyły pracę nad produkcją cudownych leków z nadnerczy. Od czasu publikacji badań brytyjskiego anatomopatologa Thomasa Addisona w 1855 roku i rok później Charlesa Edwarda Browna Segarda, francuskiego lekarza, fizjologa i neurologa, było wiadomo, że zwierzęta po usunięciu nadnerczy szybko giną pod wpływem działania nawet minimalnego stresu. Uznano zatem, że ekstrakty z nadnerczy są esencją życia, mogą chronić przed stresem i poprawiać wydolność organizmu. Przyspieszone w czasie wojny wysiłki mające na celu syntezę związków E doprowadziły do najbardziej złożonej syntezy chemicznej na świecie. 37-etapowej syntezy z kwasu dezoksycholowego, opisanej w 1946 roku przez pracującego dla Merck & Company chemika Louisa H. Sareta, który blisko współpracował ze znanym nam już chemikiem i łowcą hormonów Edwardem C. Kendallem. Wynikiem tej syntezy był kortyzon. Niestety po zakończeniu II wojny światowej odebrano naukowcom fundusze federalne na badania nad steroidami nadnerczowymi. Optymizm wynikający z przełomowego odkrycia wkrótce osłabł. Ekstrakty z nadnerczy były trudne w produkcji i niezwykle drogie. W 1949 roku cena za gram kortyzonu wynosiła $200, czyli około 2100 dzisiejszych dolarów. Co więcej, wydawało się, że substancje te nie mają żadnego praktycznego zastosowania poza leczeniem niezwykle rzadkiej choroby Addisona. Jest to pierwotna niedoczynność kory nadnerczy wywołana długotrwałym niedoborem hormonów kory nadnerczy, głównie kortyzolu, wskutek bezpośredniego uszkodzenia nadnerczy. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie, kiedy współpracujący z Kendallem amerykański klinicysta, specjalista w nowej, rozwijającej się dopiero dziedzinie medycyny reumatologii, Philip S. Hench, zdecydował się podać kortyzon 29-letniej pacjentce. Dr Philip S. Hench, mający wadę wymowy spowodowaną rozszczepem podniebienia, żartował, że nie może stosować preparatu, którego nazwy nie umie wymówić, dlatego substancję E, czyli 17-hydroksy-11-dehydrokortykosteron, nazwał kortyzonem. Pani G., jak ją nazwał, była unieruchomiona w łóżku z powodu ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów. Właściwie to ona wymusiła na lekarzu podanie tego preparatu. W małym miasteczku w południowo-wschodniej Minnesocie rankiem 21 września 1948 roku zdarzył się cud. 3 dni i 3 zastrzyki kortyzonu później pani Gardner mogła chodzić, ćwiczyć i od razu udała się na trwające 3 godziny szaleństwo zakupów. Wyglądała na całkowicie wyleczoną. Niestety po cudownej poprawie już w ciągu pierwszych 2 tygodni wystąpiły problemy. W miesiąc kobieta mocno przytyła, jej twarz spuchła i się zaokrągliła, a na ciele pojawiły się bordowe rozstępy. Nastrój pacjentki stał się bardzo zmienny, z okresami depresji, euforii i psychozy. Ostatecznie trafiła na zamknięty oddział psychiatryczny w szpitalu St. Mary's w Rochester. Powoli zmniejszano jej dawkę kortyzonu, a potem wypisano ją do domu. Rozczarowana działaniem preparatu pani G. odmówiła kontynuacji leczenia i dalszego przyjmowania kortyzonu. Dwa lata później, w 1950 roku, towarzyski, charyzmatyczny reumatolog Philip S. Hench oraz czasami uparty chemik Edward C. Kendall wraz z polsko-szwajcarskim naukowcem Tadeuszem Reichsteinem, który niezależnie wyizolował hormony kory nadnerczy, otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za badania hormonów kory nadnerczy. Była to zarazem 50. rocznica ustanowienia Nagrody Nobla. Na uroczystość wręczenia w imponującej Gyllene Salen, czyli złotej sali sztokholmskiego ratusza, zaproszono 100 nadal żyjących noblistów oraz wszystkich laureatów z 1950 roku. Byli na niej także Reichstein, Kendall i Hench. Ten ostatni przypłynął do Szwecji transatlantykiem razem z całą rodziną, żoną, teściową i czwórką dzieci. Jego przemówienie podczas bankietu wywołało aplauz zgromadzonych. Oto jego fragment. Ja, lekarz, mam przyjemność stanąć tutaj z dwoma wybitnymi chemikami, doktorami Reichsteinem i Kendallem. Być może stosunek jednego lekarza do dwóch chemików jest symboliczny, skoro medycyna jest tak mocno połączona z chemią podwójnym wiązaniem. Medycyna bowiem, zwłaszcza w ciągu ostatnich 25 lat, otrzymywała najlepszą broń z rąk chemików, a chemik znajduje najbardziej satysfakcjonującą nagrodę w tym, że owoce jego pracy ratują tysiące ludzi od długotrwałych powikłań leczenia szpitalnego. Czyż to nie piękne słowa? Po powrocie do Stanów Hench i Kendall podzielili się nagrodą pieniężną ze swoimi kolegami z zespołu Mayo Clinic, a siostrę Mary Pantaleon, przełożoną pielęgniarek oddziału artretyzmu, z którą Hench pracował przez 20 lat, wysłali na audiencję do papieża Piusa XII. Podczas swojego noblowskiego wykładu wygłoszonego w Sztokholmie 11 grudnia 1950 roku, dr Hench powiedział: niektóre dane sugerują, że związek F, syntetyzowany przez Kendalla, 17-hydroksykortykosteron-hydrokortyzon, może być produktem ostatecznym kory nadnerczy. W tym samym roku hydrokortyzon został syntetyzowany i opisany przez zespół Normana L. Wendlera. Tak jak przypuszczali nobliści, to właśnie hydrokortyzon, czyli kortyzol, okazał się tym kortykosteroidem, którego szukali. To był opisany przez Kendalla związek F, w pracach Reichsteina określony jako substancja M. W piśmiennictwie naukowym można jednak spotkać literę F jako symbol kortyzolu. Nie oznacza się go ani małym C, będącym w fizyce symbolem prędkości światła, ani wielkim C, zarezerwowanym dla węgla, z łaciny carboneum, jednego z niewielu pierwiastków znanych już w starożytności. Litera K też już została wykorzystana. Właśnie pod nią Mendelejew umieścił w okresowym spisie pierwiastków potas, z łaciny kalium. Rozdział trzeci. Wszystko zaczyna się w twojej głowie. Kacper pracował w kancelarii już od 8 lat. Trafił tam zaraz po studiach, ale nigdy jeszcze nie miał tak parszywej sprawy na tapecie. Od tygodnia siedział do późna nad dokumentami, starając się je uporządkować i z każdym dniem zyskiwał coraz większą pewność, że ich klient dopuścił się malwersacji i ukrywa pokaźny dochód. Nie tylko przed urzędem skarbowym, ale także przed żoną. Nieprzyjemny facet i nieczyste interesy. Na dodatek Karolina, szefowa Kacpra, nie chciała nawet słyszeć o tym, że obsługują oszusta. Kacper podejrzewał nawet, że z premedytacją przydzieliła tę sprawę właśnie jemu, aby go w końcu złamać lub wyeliminować. Dobierała sobie współpracowników na zasadzie posłuszeństwa i lojalności. Jej kluczem do kariery było zdobywanie i wykorzystywanie znajomości, a zdaniem Kacpra sama była merytorycznie słaba. Prawdopodobnie za dużo myślący, inteligentny i niepokorny Kacper nie pasował do koncepcji Karoliny. Robiła więc wszystko, żeby uprzykrzyć mu życie. Gdy w piątek 17:05 szefowa wezwała go do swojego gabinetu, poczuł ścisk w żołądku i narastające mdłości. Głęboko w jego mózgu, pomiędzy strukturami regulującymi najważniejsze funkcje życiowe, w jądrze przykomorowym w podwzgórzu, zaczęła się wydzielać kortykoliberyna. CRH. A Kacpra ogarnął lęk. Jeśli nie wygramy tej sprawy, wskakujesz w buty i wyskakujesz z naszej kancelarii. Karolina nawet nie starała się być miła. Nie wierzył własnym uszom. Stał jak słup soli. Patrzył na poruszające się usta szefowej i słyszał tylko głośne dudnienie w głowie. W tym czasie kortykoliberyna przez układ wrotny przysadki, układ naczyniowy podwzgórzowo-przysadkowy, który umożliwia bezpośrednie przenikanie neurohormonów wydzielanych w podwzgórzu do przedniego płata przysadki z pominięciem krążenia ogólnostrojowego, dotarła do przedniego płata przysadki i dała komórkom kortykotropowym sygnał do produkcji hormonu adrenokortykotropowego, ACTH. Czas dłużył się nieubłaganie, a te kilka minut monologu Karoliny wydawało się Kacprowi wiecznością. Gdy ACTH przedostał się do naczyń przysadki i z biegiem krwi do kory nadnerczy, której komórki z cząsteczek cholesterolu zaczęły produkować kortyzol, Kacper podjął decyzję. Trzeba uciekać. Kortyzol, który budził go codziennie do życia, dawał energię do porannego biegania, zapewniał motywację do zdobywania kolejnych kompetencji zawodowych, tym razem zwrócił się przeciwko niemu. Kacper powiedział cicho: przepraszam, i wrócił do swojego biurka. Musiał, po prostu musiał zjeść coś słodkiego. Popędził do automatu z przekąskami. Odruchowo wziął do ręki telefon, wszedł na Instagrama i zaczął oglądać Make Life Harder. Ten profil zawsze robił mu dzień. Strażacy dosłownie w ostatniej chwili uratowali kota topiącego się w kanale Raduni. Kacper przypomniał sobie, jak kiedyś pojechali z Zoją na weekend do jego rodzinnego Ełku. Gdy spacerowali promenadą nad jeziorem, na wysokości zabytkowej przepompowni ścieków zobaczyli kilka osób zgromadzonych na rampie, głównie kobiet z dziećmi. Wszyscy patrzyli, jak topiący się gołąb próbuje nieudolnie poruszać skrzydłami. Niewiele myśląc, Kacper ściągnął spodnie i zsunął się z betonowego nabrzeża do głębokiej wody. Jego nadnercza wyrzuciły do krwi potężną dawkę adrenaliny i kortyzolu, dając sygnał „walcz”. Ktoś podał mu kawałek drewna. Gołąb zaczął ostatkiem sił płynąć w jego stronę. Kacper jedną ręką trzymał się brzegu, a drugą ostrożnie, lecz zdecydowanie, chwycił ptaka i wyciągnął go na trawę. Rozległy się oklaski i okrzyki. Brawo, uratowany! Kacper czuł się wtedy jak bohater. Zoja patrzyła na niego z zachwytem. Dziś dodatkowy wyrzut kortyzolu powinien uruchomić reakcję „uciekaj”, ale Kacper już nie ma siły i tkwi w tym korporacyjnym bagnie. Jedzenie stanęło mu w gardle i zupełnie stracił apetyt. Tymczasem kortyzol Karoliny miał się świetnie. Wygrała tę walkę, a stężenie tego hormonu w jej krwi powoli się stabilizowało. Głęboko w samym środku twojego mózgu znajduje się niewielki obszar wielkości migdała. To twoje centrum zarządzania, koordynowania i kontroli wszystkich najważniejszych funkcji organizmu, mających mu zapewnić równowagę fizyczną i psychiczną. Mowa o podwzgórzu. Królu świata hormonów. Poniżej znajduje się połączona z nim nierozerwalnie swoją szypułą hormonalna królowa – przysadka. Wytwarza ona i uwalnia do krwiobiegu hormony mające wpływ na działanie każdej komórki w twoim ciele. Podwzgórze, choć przypada na nie zaledwie około 3 promili całej masy mózgu, jest jego integralną częścią o ogromnym znaczeniu. To fragment przodomózgowia należący do tak zwanego układu limbicznego, który obejmuje ewolucyjnie najstarsze struktury mózgu. Leży u podstawy mózgu, poniżej wzgórza i stanowi dno trzeciej komory mózgu. Ta mała struktura w kształcie odwróconego stożka, wysuwającego się w dół z powierzchni podstawowej mózgu, kończy się szypułą przysadki mózgowej, nazywaną też lejkiem. Przez ten lejek neurohormony i hormony spod wzgórza spływają do przysadki. Zadaniem podwzgórza jest centralne zarządzanie bodźcami zmysłowymi, przetwarzanie ich i wywoływanie reakcji po to, aby uregulować procesy homeostatyczne niezbędne do przetrwania jednostki oraz gatunku. Chodzi nie tylko o prawidłowe funkcjonowanie, ale również o rozmnażanie. Podwzgórze kontroluje Twój rytm dobowy, temperaturę, metabolizm, głód i pragnienie. Gdy się zakochujemy, to właśnie w podwzgórzu powstaje fenyloetyloamina, PEA, substancja należąca do grupy amfetamin, potocznie nazywana narkotykiem miłości. PEA odpowiada za wszystko, co się z nami wtedy dzieje. Uczucie nieuzasadnionej radości, pewności siebie, podniecenia czy nadmiernej aktywności na przemian z brakiem koncentracji, a także za bezsenność, zaburzenia łaknienia, uczucie niepewności, lęku przed odrzuceniem i smutku towarzyszącemu miłosnemu odurzeniu. W podwzgórzu powstają również pozostałe neuroprzekaźniki wpływające na stan zakochania. Dopamina, noradrenalina i serotonina, a produkowane tutaj hormony, wazopresyna i oksytocyna, umożliwiają przetrwanie uczucia i rozwój głębokiej, pełnej miłości. Podwzgórze składa się z wielu różnych jąder, będących skupiskami komórek nerwowych, neurocytów, istotnych dla głównych funkcji organizmu. Jądra podwzgórza są rozmieszczone w trzech strefach otaczających trzecią komorę i ciała suteczkowate, czyli parzyste, półkoliste wyniosłości podwzgórza rozdzielone szczeliną, znajdujące się między guzem popielatym z przodu i istotą dziurkowaną tylną z tyłu. Jądra w strefie przyśrodkowej i bocznej regulują reakcje autonomiczne oraz somatyczne, a jądra w strefie okołokomorowej nadzorują układ hormonalny. Jądra podwzgórza produkują i wydzielają neuroprzekaźniki oraz neuropeptydy, a ponadto kilka neurohormonów wpływających na określone, wyspecjalizowane komórki przedniego płata przysadki mózgowej oraz dwa hormony, wazopresynę argininową, czyli hormon antydiuretyczny, ADH, i oksytocynę, OXY. Hormony te aksonami, czyli wypustkami komórek nerwowych, neuronów, które doprowadzają impuls od komórki na zewnątrz do innych neuronów, poprzez lejek, szypułę przysadki mózgowej docierają do tylnego płata przysadki, gdzie są magazynowane i skąd następnie uwalniane są do krwi. W kontekście naszych dalszych kortyzolowych rozważań istotną funkcję pełnią jądra nadskrzyżowaniowe, SCN, i jądra przykomorowe, PVN. Jądra nadskrzyżowaniowe leżą w przedniej części podwzgórza po obu stronach trzeciej komory. Jak sama nazwa wskazuje, znajdują się nad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych. Odpowiadają m.in. za sterowanie rytmami dobowymi wydzielania neurohormonów i hormonów przysadki. Podobnie ważne są jądra przykomorowe, w których poza hormonami podwzgórzowymi, głównie oksytocyną, wytwarzane są dwa neurohormony. Wspomniana już kortykoliberyna, czyli hormon uwalniający kortykotropinę, o której za chwilę dowiesz się więcej, oraz tyreoliberyna, hormon pobudzający przysadkę do wydzielania tyreotropiny, TRH, nadzorującej pracę tarczycy. Jądra przykomorowe otrzymują złożone sygnały homeostatyczne z wielu obszarów mózgu. Złożoności tej towarzyszy długa lista neuroprzekaźników i neuropeptydów modulujących aktywność osi podwzgórze przysadka nadnercza.